Popadały w ruiny, były grabione, niszczone, ich los wydawał się nieunikniony. A jednak za sprawą rewitalizacji znowu odnalazły swoje miejsce w przestrzeni. Odnowione miejsca z duszą.
Dobry wieczór, Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem Radia Gdańsk. Dziś w cyklu audycji, w których pokazuję Państwu bardzo ciekawie odnowione miejsca i budynki, chciałabym zabrać Państwa do Łapina. To gmina Kolbudy. Tam w wyjątkowych okolicznościach przyrody stoi kompleks budynków papierni. Jaką dziś pełni funkcję? Jaki jest pomysł na odnowę tych pamiętających XIX wiek budynków? Zapraszam do wysłuchania opowieści. Dotrzeć do papierni w Łapinie, nie pytając o drogę okolicznych mieszkańców, wcale nie jest łatwo. Zwłaszcza, że jadąc ulicą Sienkiewicza, a potem Wołodyjowskiego, trzeba wjechać na ulicę Spłyt i kierować się do lasu. Wieczorem trochę tam strasznie, ale z drugiej strony właśnie wtedy wyobraźnia nie zna granic. Kilka minut drogi przez las i zjeżdżamy w dół do rzeki Raduni. Tam z jednej strony widzimy szyld wytwórni Uszczelek Morpak, która związana jest z papiernią, a z drugiej obiecany kompleks budynków papierni. Co tu dużo mówić? Piękne miejsce.
Możemy zauważyć charakterystą rzekę Radunię i tory kolejowe, linia 229, nieczynna dla pociągów, ale czynna dla drezyn. Przyjeżdżają tutaj i dzieci, i młodzież, i dorośli, więc ja mówię, że papiernia jest jedyna w swoim rodzaju pomiędzy Radunią, gdzie są rajdy kajakowe, i pomiędzy torami, gdzie są rajdy drezynami.
O papierni słyszałam wiele. Można tu pojeździć drezyną, bo papiernia miała kiedyś swoją własną bocznicę i ta bocznica właśnie jest wykorzystywana przez drezyny. Ponoć odbywają się tutaj także rozmaite rekonstrukcje historyczne. Papiernia współpracuje z Muzeum II Wojny Światowej. Do tego dochodzi jeszcze działalność edukacyjna, czyli warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci. Plany są rozmaite, zresztą jeszcze o nich Państwu w tej audycji opowiem, ale to wszystko dzięki ludziom, którzy chcą, aby papiernia mogła służyć mieszkańcom i turystom. Miejsce to zatem idealnie wpasowało się w poszukiwane przeze mnie odnawiane miejsca z duszą. Zanim o przyszłości, cofnijmy się do XIX wieku. Historia papierni w Łapinie sięga roku 1877. Papiernia składała się wówczas z dwóch fabryk. Pierwsza fabryka, którą napędzała struga, siłą 120 koni produkowała celulozę, którą następnie wozami konnymi przewożono do drugiej fabryki, wyrabiającej papier i papę na dachy.
W roku 1925 została wybudowana zapora.
Paweł Jaworski, właściciel papierni.
W wyniku spiętrzenia wody tamta papiernia została rozebrana, zostały tylko fundamenty i w roku 1925 ta papiernia została rozbudowana, do niej zostały przeniesione maszyny papiernicze i wszystko urządzenia i od roku 1925 papiernia funkcjonowała tutaj.
Dziadek właśnie mówił, że jeżeli woził ten papier na Orunię na przykład, to dwa kursy dziennie.
Tomasz Król, sołtys Łapina.
Tylko było, no bo wiadomo, że to w konie, no i czasowo to bardzo długo schodziło i dwa kursy dziennie woził tego papieru. Oprócz tego, to była jedna z większych fabryk tutaj w rejonie. Tu większość ludzi właśnie cieszyli się, bo mieli zatrudnienie dzięki temu. I można powiedzieć tak, 3/4, choć część już nie żyje z tych ludzi, ale 3/4 miejscowości to właśnie pracowało w papierni tak zwanej. My jako ten to zawsze mówimy papiernia, bo Morpak to jest ta nowa nazwa. Ale tak cały czas my zawsze, do dziś nawet starsi ludzie to mówią, że nie Morpak, tylko papiernia, do papierni, idziemy do papierni. Oni po prostu w siódmym niebie byli, jak zobaczyli, że ktoś się tym zajął, tu się coś dzieje. I można powiedzieć, że wspomnienia tamtych lat im się przypominają tutaj.
W dwudziestoleciu międzywojennym papiernia w Łapinie była jedyną czynną papiernią na terenie Wolnego Miasta Gdańska.
Tutaj u góry, jeżeli pani wjeżdżała taką kamienną drogą, która kieruje się na Widlino, była granica Wolnego Miasta Gdańska. Z historii pracowników nie jeden opowiadał, jak było przemycane to na granicy.
Wymieniali się wręcz też tymi artykułami na tej granicy tak zwanej, nie? i mieli też z tego jakieś tam korzyści. Może nie aż takie legalne, ale mieli. Oprócz tego tu jako Łapino to jeszcze nie tylko, że papiernia, to jeszcze był tak zwany majątek tutaj. Jest tam, jak pani wjeżdżała do Łapina, to też był tak, jest widać taki pałacek, to jest taki majątek i właśnie tam mój dziadek, świętej pamięci, kiedyś właśnie był, jak to powiedzieć, takim woźnicą.
Pałac. To był pałac właściciela papierni. Tak. Teren papierni przed wojną miał ponad 20 hektarów. Jeden właśnie pałac był w Łapinie. Był to taki pałac, jak to się mówi, dla gości, gdzie przyjeżdżali na wizytację, a drugi pałac był jeszcze w Widlinie. Tam już zostały tylko fundamenty, tak? Więc było to właśnie właścicielem. W czasie wojny właścicielem była firma Krieg Company, na Długim Targu miała swoją siedzibę, a po wojnie w 1948 roku papiernia została przejęta przez Włocławskie Zakłady Papiernicze. Do roku 1962, w 1962 roku papiernie przejęły Bydgoskie Zakłady Papiernicze, w 1982 roku papiernie przejął Morpak, wytwórnia uszczelek Morpak. To jest tak z historii, że tak powiem, dotyczącej papierni.
To taka krótka historia właścicieli papierni. Dodajmy, że po wojnie do tego prężnie działającego zakładu dojeżdżali pracownicy już nie tylko z najbliższych okolic, ale i z Gdańska, Gdyni, a nawet Kartuz czy Lęborka. Dojeżdżali koleją, nieczynną dziś trasą 229. Ale tą trasą dowożono także węgiel do papierni oraz papier. Mieszkańcy okolicznych wsi do dziś wspominają, że linia 229 istniała dopóki mogła też transportować niezbędne materiały właśnie do papierni, która zatrudniała wówczas ponad 300 osób.
Pracowała na trzy zmiany, wydajność jej to była miesięcznie na jedną zmianę około 20 ton. W ciągu, że tak powiem, miesiąca można było na trzy zmiany wyprodukować 60 ton. Natomiast wiadomo, że z czasem papa została wyparta przez inne materiały budowlane, stąd zainteresował się Morpak, przejął tutaj produkcję i uruchomił produkcję tektury uszczelkarskiej. Natomiast czasy prosperity się skończyły, ponieważ wszystkie zakłady, które kiedyś produkowały motoryzacyjne, wszystkie syrenki, fiaty, polonezy, żuki, nysy, które po prostu wychodziły, no to wszystko, że tak powiem, było na uszczelkach Morpaku i do roku 82 była to tektura importowana ze Związku Radzieckiego, a później, że tak powiem, była produkowana tutaj. Natomiast my produkowaliśmy ostatni raz 5 lat temu. Z przyczyn ekonomicznych w tej chwili importujemy już mniejsze ilości z Niemiec.
Budynki papierni były wielokrotnie przebudowywane. Zmieniała się technologia i przepisy. Stropy drewniane zostały zastąpione budowlanymi. Pierwsze dwa budynki, które powstały na samym początku w roku 1877, w roku 1925 zostały zasypane i dziś, to taka architektoniczna ciekawostka, możemy zobaczyć, że na poziomie podłogi są okna. Zatem przez 140 lat, bo w tym roku właśnie taką okrągłą rocznicę papiernia będzie świętować, cały czas w tym miejscu trwały rozmaite prace budowlane. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć, że papiernia kiedyś była wioską we wsi. Absolutnie samowystarczalną. Była tutaj zawodowa straż pożarna, 18 druhów, a co drugi pracownik papierni był także ochotnikiem. Zapytają Państwo, straż pożarna w papierni? Po co? Odpowiedź jest dość prosta.
Ponieważ teren papierni był rozległy, tu gdzie stoimy był kiedyś właśnie plac makulatury, dalej był rozległy plac szmat, dalej był właśnie rozległy plac węglowy i to właśnie wszystko przyjeżdżało koleją, więc straż pożarna była tutaj no, najbardziej, że tak powiem, istotna, ale dzięki temu mogę powiedzieć, nie zdarzył się żaden wielki pożar.
Papiernia miała także własną kuźnię, stajnię i narzędziownię. To, co było potrzebne, było więc na miejscu. Dziś dawny budynek straży pożarnej został przystosowany dla potrzeb tych, którzy przyjadą cieszyć się okolicznościami przyrody. Powstał tutaj mały, sześciopokojowy hotelik. Pracę w papierni wspomina pani Barbara Lorow. Zaczęła ją w roku 1981. Nadal pracuje. Teraz już w wytwórni uszczelek Morpak.
Moja przygoda zaczyna się po szkole. W związku z tym, że mieszkam 2 kilometry dalej, więc najbliżej było do tego zakładu. No i przeszłam. Dostałam pracę właściwie od razu. I tak się zaczęło. Początek, pierwsze miesiące, jak w ogóle zaczęłam w dziale finansowym. Około 120 ludzi pracowało tutaj. podlegaliśmy pod bydgoskie zakłady papiernicze, przygotowywały się tu wszystkie płace i tak dalej. I wtedy raz w miesiącu jechało się na koniec miesiąca z dokumentami do Bydgoszczy. Pisało się przez kalkę. Pierwszy kalkulator, to ja pamiętam, w 80. No ja byłam, w 80 roku byłam w Niemczech i przywiozłam sobie kalkulator. Jeszcze wtedy nie pracowałam w ogóle. Przywiozłam sobie kalkulator stamtąd. Wiadomo, jakie to były czasy. Na baterie to był taki... A tutaj były takie maszyny na kręcenie do liczenia elektryczne, ale nie pojęłam tego do dzisiaj. Ja sobie myślę, no przecież nie będę głupia, przyniosę mój kalkulator. Używaliśmy go chyba 10 lat, dopóki nam zakład nie kupił swoich. No i tak, takie różne rzeczy. Super atmosfera. Zresztą teraz też jest super. Im mniejsza załoga, chyba tym lepiej.
Tu stoją drezyny, tutaj mamy to urządzenie, które służyło do przetaczania, tam jest lina, zaczepiana na tych krążkach do wagonu i następnie przeciągano wagony, ażeby móc je załadować albo wyładować, w zależności od tego, jaka była potrzeba.
To skoro wywołane zostały drezyny, opowiedzmy o tej niecodziennej wycieczce, jaką możemy sobie zafundować, wyruszając z papierni. Tomasz Piepiora jeździ drezynami w tych okolicach od kilkunastu lat.
W Kolbudach dojeżdżamy do jazu wodnego, tam można go zwiedzić, to jest ciekawy obiekt hydrotechniczny. W drodze powrotnej zatrzymamy się tutaj z powrotem przy papiernia, żeby uzupełnić zapasy i następnie pojedziemy w kierunku Niestępowa. Po drodze zrobimy być może ognisko, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Mamy Radunię, czyli mamy rzekę. Mamy jeziorka, sztuczne oczywiście na Raduni, przy których są elektrownie wodne. Mamy lasy, mamy pola, mamy miejscowości, małe bądź większe. Także mamy w zasadzie wszystko w pigułce. Całe Kaszuby można powiedzieć, że są w pigułce na 8 km odcinka.
Jakby Państwo byli w okolicach, najlepiej wiosną, polecam podróż drezyną, ale i ognisko ze spacerem. Koniecznie. Ta okolica naprawdę kusi pięknymi widokami. Do papierni dziś wprowadzają się także zwierzęta.
A w tej chwili idziemy zobaczyć najnowszych mieszkańców papierni. Mają dopiero 2 miesiące. Od poniedziałku, że tak powiem, zamieszkały. Są to nasze słodkie szczeniaczki. Bo nasz piesek Nuki, tutaj stróż, poszedł sobie na wycieczkę obok, na spacerek do Widlina. I zakochał się w Lunie. I pojawiło się 9 szczeniaczków. A tutaj w tle, o, Nuki właśnie się odezwał. O, to są właśnie szczeniaczki słodkie, nas zobaczyły. Jackie i Chan. A to są nasze żywe kosiarki.
Odzywają się.
Kuski miniaturki. Prawdopodobnie jutro mamy wizytę weterynarza. 2 będą miały młode. Więc nasze stadko się rozrasta. Jest to nasza, jak to się mówi, żywa atrakcja.
Prawdziwa atrakcja dla dzieci, ale myślę, że i dla dorosłych. Dobrze, to skoro już wizytę w papiernianym zoo mamy za sobą, wejdźmy wreszcie do środka budynków. Zobaczmy, co dziś pozostało po dawnym zakładzie.
Jesteśmy w tej chwili przy urządzeniach, które nazywają się holendry. Te 2 holendry są w tej chwili nieczynne. Niestety przed moim nastaniem moi poprzednicy stwierdzili, że będą je rozbierać na złom. To, co zostało, udało się, że tak powiem, ocalić, ale można zobaczyć, jak działają faktycznie te urządzenia. Dalej mamy 2 kolejne holendry. Takie ciekawostki związane z holendrami. Ja zawsze przedszkolakom tłumaczę, jak to działa. No każdy wie, z czego się robi papier, tak? Każdy powie, że drewno. Ja mówię, no, że z drewna trzeba zrobić cellozę, ale taki gorszy jakościowo papier. Jest teraz segregacja. Po co? Właśnie, żeby mieć makulaturę, żeby mieć szmaty, pozyskiwać właśnie surowce wtórne, które tutaj były przetwarzane. I holender działa jak to, można powiedzieć, w domu mikser albo pralka. Trzeba wszystko wrzucić, wymiesza się. Kiedy się, że tak powiem, wymiesza, to mówię tak jak w wannie, trzeba korek wyciągnąć, masa dalej spływa na maszynę papierniczą. Natomiast z takich ciekawostek, tu jest takie korytko. Wszystkie zanieczyszczenia, które dostawały się do masy papierniczej, opadały na dno. I po wojnie, niestety, na szmaty były przewożone ubrania z obozów koncentracyjnych jenieckich, które one były właśnie w szarpaku, jak nazwa mówi, szarpak, szarpane na mniejsze elementy i trafiały tutaj. I co się okazało, że dużo właśnie złota, czy biżuterii, czy monet gdzieś zaszytych pracownicy wyciągali, natomiast nie trafiało to do muzeów, ale z opowieści nie jeden się wzbogacił. Także byli tylko tacy pracownicy, którzy chcieli tylko pracować przy tym urządzeniu. To jest taka akurat ciekawostka powojenna, tak? Więc ja cały czas podkreślam, że papiernia jest przesiągnięta historią. Od czasów przedwojennych, wojennych, a podejdziemy dalej, gdzie będą czasy powojenne.
To jeszcze wyjaśnijmy. Nie wszyscy przecież muszą wiedzieć, jak produkowano papier. Na zewnątrz budynku stoją gniotowniki. Jak sama nazwa wskazuje, służyły do zgniatania na miazgę celulozy. Następnie masa ta w formie półpłynnej trafiała do Holendrów, gdzie była oczyszczana, a potem trafiała na maszynę papierniczą, o której zresztą za chwilę Państwu opowiemy.
Idziemy dalej.
Idziemy dalej. A tu po drodze to właśnie będziemy widzieć cały czas różne, że tak powiem, elementy, pamiątki po rekonstrukcjach historycznych. Zostawiam to, bo mam nadzieję, że przy innych inscenizacjach będzie można to wykorzystać. W papierni działo się dużo, tak? Papiernia była i Gdynią, i Warszawą, i
miejscowością Wingen w Alzacji, i w każdej tej roli sprawiała się naprawdę świetnie.
A no właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiłam Państwu na początku. Papiernia poprzez swoje fantastyczne, historyczne wnętrze jest obiektem z wieloma możliwościami.
Właściwie to zaczęło się w 2012 roku. Wtedy tutaj, w tej okolicy, z Tomaszem Piepiorą robiliśmy pierwszy projekt terenowo-historyczny.
Mateusz Jasik, Muzeum II Wojny Światowej.
Łączący w sobie taką plenerową wycieczkę z inscenizacjami historycznymi, różnego rodzaju prezentacjami. To był wówczas projekt Pomorze 45. No i uczestnicy część trasy pokonywali na drezynach, przejeżdżając obok papierni. No, spojrzałem na papiernię i stwierdziłem, że jaki to jest ciekawy, niezwykły obiekt. I kiedy Tomasz powiedział, że jest możliwość spotkania się z Pawłem i omówienia ewentualnej współpracy, to nie czekając nawet minutę, zastrzygłem uszami i stwierdziłem, że tak, jedziemy się spotkać. I najpierw przy kawie, herbacie omówiliśmy, jak nasza współpraca mogłaby wyglądać, jakie papiernia daje możliwości, bo nie tylko tutaj ten piękny teren Doliny Raduni, ale też cała okolica, no i zabytkowe obiekty wchodzące w skład kompleksu jako swego rodzaju scenografia teatralna, filmowa. Przy tej kawie, herbacie wykuły się najpierw szkolenia dla rekonstruktorów, a potem pierwszy wspólny projekt, czyli Gdynia 45, czyli taki fragment walk miejskich, gdzie uczestnicy projektu znajdowali się niemalże w wirze wydarzeń, nie tak jak to jest na rekonstrukcjach, że jest publiczność i widownia, dwa odrębne światy, tylko tutaj podzieleni na tury, na mniejsze wycieczki. Uczestnicy brali udział w zmaganiach Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego o zajęcie, o wyzwolenie Gdyni. To wszystko było oczywiście przerywane odpowiednimi prezentacjami multimedialnymi, prelekcjami kolegów z działu naukowego wystawienniczego. I to też jest gigantyczny walor. Papiernia daje tego typu możliwości. W plenerze no nie wystawilibyśmy w ciągu dnia rzutnika, nie zebralibyśmy w jednym miejscu grupy, żeby opowiedzieć o tle historycznym, a tutaj papiernia oprócz klimatu, oprócz takiego nastroju też wojennego, bo trzeba pamiętać, że w 2012 ten obiekt wyglądał zupełnie inaczej. Obsypujące się tynki, niepomalowane ściany, gdzieniegdzie walające się cegły i gruzy. No, wówczas jako taka scenografia pola bitwy papiernia wyglądała zupełnie inaczej. No, ja jako absolwent historii, miłośnik, oczywiście jestem przeszczęśliwy, że Paweł podnosi ten obiekt z gruzów niemalże, że go w niego inwestuje, że remontuje. Natomiast walor filmu wojennego czy scenografii filmu wojennego papiernia nieco już traci. Ale zajęcia i inne projekty nadal można prowadzić.
Te warsztaty, te spotkania, lekcje historii mogą być dziś możliwe przede wszystkim za sprawą wypowiadającego się już do Państwa Pawła Jaworskiego, właściciela papierni. Jak to się stało, że postanowił on dać nowe życie budynkom?
Pomysł pojawił się dokładnie 5 lat temu, kiedy stałem się już właścicielem papierni, ponieważ tu została przeniesiona produkcja uszczelek. Poprzedni właściciel stwierdził, że produkcji nie będzie kontynuował. Przyjąłem pracowników, maszyny, odkupiłem właśnie tutaj ten obiekt, no i było pytanie, co dalej, tak? Natomiast w momencie, kiedy przyjechał tu mój tata, pochodził, popatrzył, a był już na emeryturze, a pracował w papierni we Wrocławku, przy której notabene ja jako dziecko mieszkałem, własnymi siłami oczyścił te właśnie wszystkie holendry, odmalował, wyczyścił, zresztą też pozostałe maszyny, które pozyskaliśmy właśnie no, ze złomu czy z innych okazji. I w tym miejscu można powiedzieć, że się zakochałem, nie wiem jak to nazwać, no i stało się to moją pasją. W górnej części nieruchomości jest właśnie produkcja uszczelek, natomiast tutaj jest właśnie papiernia, także ja to nazywam, tam jest moja praca, a tu jest powiedzmy moje hobby, tak? I pomysł właśnie zrodził się na to, żeby tu zorganizować właśnie takie inscenizacje, czy te obiekty zachować dla podobnych, stworzyć też z części muzeum. Muzeum był najpierw zamysłem właśnie tutaj papiernictwa, introligatorstwa, wszystkiego, co związane jest z papiernią. A że przed wojną papiernia miała ponad 20 hektarów, miała grunty rolne, łąki, sady, stąd też, kiedy patrzyłem, że okoliczni rolnicy stare maszyny wyrzucają na złom, odkupywałem je, tata właśnie też je czyścił, przygotowywał i tam właśnie, gdzie byliśmy przy kózkach, będzie wiata, gdzie one będą, że tak powiem, prezentowane.
Skupmy się na tej części muzealnej. Obiecałam Państwu, że opowiemy o maszynie papierniczej.
Masa, która była właśnie w tych holendrach wyrobiona rurociągiem, trafiała na sito. Jest to bardzo efektowne, kiedy ona tak stopniowo sobie wędruje. Na sicie przez pompy bróżniowe nadmiar wody jest odsysany i następnie jest przesuwana na walce, gdzie jest reszta wody odparowywana. Ta maszyna papiernicza, pierwszą część, którą widzimy, ona została zmodernizowana, dostosowana, natomiast pozostała, jest to prawie, że tak powiem, jak wyszła z fabryki, czyli XIX wiek, potężne kotły, które trzeba właśnie ogrzać do 100 stopni, żeby odparować wodę. A jeżeli mowa właśnie o kotłach i o parze, możemy teraz przejść właśnie do starej kotłowni, zobaczyć ją, jak funkcjonowała, a także powiedzieć parę ciekawostek związanych z historią, że tak powiem, bardziej współczesną, czy jeżeli chodzi o lata 80.
Maszyna papiernicza będzie brała udział w lekcjach muzealnych, prawdopodobnie już w czerwcu. Pójdźmy teraz dalej, do kotłowni.
Wow. Do roku 1982 para była wytwarzana właśnie przy pomocy tego pieca. W 1982 roku zostały zamontowane już ekologiczne kotły gazowe. Z relacji od pracowników, jeżeli ktoś szuka jakiś akt i ich nie może znaleźć, to właśnie w tym piecu zostały spalone. Służby bezpieczeństwa, że tak powiem, podjeżdżały sobie tymi drzwiami. Palacze musieli stać oddaleni na końcu i tylko obserwowali, co się działo. Komin naokoło był otoczony kordonem funkcjonariuszy. Pracownicy nie mogli wychodzić z pomieszczeń. Więc ten piec mógłby wiele opowiedzieć. Tutaj co widać właśnie resztki takie papieru czy stosy dokumentów, to też są pozostałości po rekonstrukcji. Robiliśmy kiedyś coś takiego Noc Muzeów minus jeden, gdzie właśnie przy pomocy rekonstruktorów dla tutaj okolicznych mieszkańców odtwarzaliśmy właśnie palenie dokumentów. Tak. Była nyska milicyjna, byli właśnie, o, jest hałas właśnie, Tomasz podjechał z wózkiem dokumentów.
I co my tu znajdziemy wśród tych dokumentów?
W chwili obecnej dokumentów znajdziemy, nie możemy powiedzieć niestety, akta, które nam zostały, są już w tej chwili troszeczkę historyczne, natomiast no, dużo ich tutaj już spłynęło w oryginale. No my natomiast mamy tylko rzeczy mniej przydatne, aczkolwiek też historyczne. Nie, to my sobie ich nie palimy w tej chwili.
Kwity, faktury, takie tam szpargały.
A, kwity, faktury w tej chwili jest modne.
To na koniec jeszcze wejdźmy do dawnej stajni.
Tu właśnie kiedyś były stajnie.
Albo więzienie.
W tej chwili jest to taka właśnie salka przygotowana do celów edukacyjnych, rozrywkowych. Tu właśnie przedszkolaki miały swoją lekcję, ale także gimnazjaliści mieli lekcję pierwszej pomocy, warsztaty terapii zajęciowej z Łapina. Mamy tutaj praktykantów, czterech chłopaków, którzy właśnie, warto wspomnieć, dużo dobrych rzeczy zrobiły, ogrodzenie odmalowane i tak dalej. W zamian, w podziękowaniu, tu na przykład sobie urządzili dyskotekę i już się zapowiedzieli, że w miesiącu lutym chcą sobie tutaj zrobić właśnie bal. W tej chwili tutaj wspominałem Tomaszowi, seniorzy, którzy chcieliby się spotkać na kawę, na herbatę, pograć w szachy. Też ta sala, że tak powiem, jest dla nich otwarta.
Papiernia w Łapinie ma ogromne możliwości. Ich wykorzystanie zawsze zależy od tego, jacy ludzie się zajmą odnawianiem i przywracaniem terenów społeczeństwu. W tym wypadku papiernia trafiła w dobre ręce. Paweł Jaworski z pasją ją ożywia i mówi, że pomysłów mu nie zabraknie.
Aspekt tego muzeum się poszerza. Straż pożarna, czyli zabytki związane ze strażą pożarną. Pojawił się morpak, tak? Czyli tektura. A jeżeli tektura, to uszczelki. Jeżeli uszczelki, no to i motoryzacja. Tak? Więc ostatnio gościliśmy tutaj właśnie władze gminy Kolbudy, wójta, przewodniczącego i padło. A to może też poszerzcie jeszcze, że tak powiem, szerzej, żeby też było to związane z ziemią kolbudzką. Więc to jest taki efekt kuli śniegowej. Od ziarenka coraz dalej i w ten sposób to się tak powoli toczy.
Polecam Państwu to miejsce. Warto zajrzeć na stronę internetową starapapiernia.eu, a ja dziś wystawiam papierni piątkę z plusem i dopisuję ją do listy odnowionych miejsc z duszą, bo audycji z cyklu pod takim tytułem właśnie Państwo wysłuchali. Kłaniają się realizator Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc, a za chwilę na naszej antenie Beata Szewczyk i profesor Andrzej Januszajtis.
Profesor Andrzej Januszajtis, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
Wielka Aleja Zwycięstwa, podejrzałam, panie profesorze, w notatkach.
Tak, to taka nazwa łączona, bo dzisiaj się nazywa Aleja Zwycięstwa, ale kiedy powstała, nazwana po prostu Wielką Aleją, czasem dodawano Lipową. Tak o tym pisano. Ta podwójna aleja holenderskich lip została założona w latach od 1768 do 1770 na terenie, który przedtem zniwelowano, przekopano i po obu stronach zaopatrzono w rowy dla odprowadzania wody. Oprócz tych rowów były też sączki. Chodziło o to, żeby wilgotność gleby utrzymać. No i możemy przeczytać o tym, że było tych drzew, no, cztery rzędy po 354 drzewa, to znaczy w sumie 1416 drzew. Drzewa stoją, jak pisał Duisburg na początku XIX wieku, w odległości 14 stóp od siebie. 14 stóp tych gdańskich to 4,02 metra, a ponieważ w każdym rzędzie stoją, no właśnie, 354 drzewa, więc razem jest 1416. No policzmy, te 353, bo tyle jest odstępów między drzewami, tak, pomnożone przez 4 metry, to daje 1412 metrów. Tymczasem i na mapie, i w terenie możemy zmierzyć, że ona ma przeszło 2 kilometry.
No właśnie, jest dłuższa.
2030 metrów. Więc albo Duisburg się pomylił, powinno to być 20 stóp, czyli 5,74 metra między drzewkami. Łatwo to dzisiaj sprawdzić i zmierzyć. Albo też aleje w jakimś okresie, o czym nie mamy wiadomości, poprzedłużono. Tak czy inaczej mamy 2030 metrów. Ta aleja była zawsze chlubą Gdańska. Kiedy zakładano gazownię w Gdańsku w 1854 roku, lampy gazowe, latarnie, na alei nie ustawiono tych latarń, żeby nie szkodzić drzewom. Od 1872 roku po ułożonych w osi alei torach kursowały tramwaje konne, od 1896 elektryczne.
Po tej linii, która teraz jest, rozumiem, po tych torach, które teraz są?
Te tory zostały przełożone po wojnie. Tak.
Czyli to wyglądało
to
zupełnie
było w samym środku, bo to są dwie aleje. To nie jest jedna aleja, to są, jest aleja podwójna. Tak i w jest. Samym środku, czy też po brzegach, przy drzewach.
Czyli tam, gdzie teraz jest trawa, jest trawnik po prostu, tam biegły tory?
Nie, a przełożono po wojnie w ten sposób, że dano torowiska nie w środku, tylko z trochę boku. Przesunięte. No cóż jeszcze można powiedzieć, że po wojnie niestety przebudowano to właśnie w roku 1974 przebudowano aleję od tego czasu zaczęła się destrukcja. No warto też pamiętać, że i wojna sporo tam uszkodziła, zwłaszcza czubki drzew, górne części drzew, ale tutaj ta destrukcja świadoma polegała na tym. Te drzewa były specjalnie prowadzone. Miały boczne konary tak prowadzone, że one się zwieszały nad bocznymi tymi jezdniami. Tymczasem no, samochody niebezpiecznie wobec tego to wszystko poucinano. Zostały tylko środkowe części drzew, także ona straciła wiele ze swojego uroku. Tym niemniej dosadzano nowe drzewa. Widać sporo tych takich młodych drzewek. No ale od pewnego czasu się nie dosadza i tak według mnie z tych 1416 na oko licząc nie zostało więcej niż 600 dzisiaj. To jest w ogóle ruina alei. No całe połacie są puste.
Tak.
Tak, ostatnio też jeszcze wycięto. Ja rozumiem, że konieczność wycinania suchych drzew czy gałęzi, które zagrażają samochodom, ale na Boga, no powinniśmy dosadzać nowe. Powiedziałem, że to była chluba gdańska. No może przypatrzmy się słynnym alejom innym. Aleja pod Lipami w Berlinie, Unter den Linden, której początki sięgają 1647 roku, no była nieraz niszczona. Po ostatniej wojnie uzupełniono użytki, jest dzisiaj w znakomitym stanie. To samo dotyczy Champs-Élysées w Paryżu, która zresztą nie jest aleją lipową, tylko kasztanową i też jest w znakomitym stanie. Ale ktoś może powiedzieć, gdzie tam nasze alei do tamtych? No porównajmy długości. Unter den Linden 1,5 kilometra.
No to krótsza.
Champs-Élysées 1900 metrów.
Też krótsza.
Też krótsza. Nasza jest dłuższa i jest podwójna. To są dwie aleje. To jest zabytek najwyższej klasy. I dlatego apeluję jeszcze raz o przygotowanie rewitalizacji tej alei. Trzeba to zrobić mądrze, przewidzieć nawet na dłuższe lata, dosadzać te drzewa. Oczywiście trudno dzisiaj mówić o prowadzeniu tych bocznych konarów, chociaż kto wie, może w przyszłości można będzie skierować główny ruch gdzie indziej i wtedy zostawić tylko część tego ruchu, który jest. Może można wrócić do dawniejszego rozmieszczenia torów tramwajowych, bo one nie przeszkadzają. I no, uratowania tej alei, bo to była i może być nadal chluba gdańska.
Piękne miejsce, mnie jest żal każdego wyciętego drzewa i przyznaję, że plany rewitalizacji, które ostatnio poznaliśmy, no, budzą pewien mój niepokój. Trochę
ja niestety nie widziałem tych planów, ale no, powinien się zwrócić do najlepszych specjalistów w świecie. Tak. Niezależnie od tego mamy w Poznaniu tych specjalistów, dendrologów, miłośników drzew, którzy na przykład ratują dęby rogalińskie, opiekują się nimi, które badają rozmieszczenie konarów. Jeżeli jest asymetria, to trzeba podpierać, żeby drzewo no, nie ciążyło w jedną stronę, bo prędzej czy później się przewróci. Zobaczmy. Może jeszcze na koniec taka anegdotka z dawnych czasów. Jechał Szwed tą aleją, powozem oczywiście, bo to był XIX wiek.
Elegancko.
Tak. I akurat drzewa kwitły.
Pachniało
tym lipowym kwieciem. I on powiedział do gospodarza gdańszczanina: mój Boże, u nas w Szwecji, w moim mieście, kiedy ta jedna nasza lipa zakwitnie, wszyscy się do niej zbiegają. a tutaj jest ich ponad 1000 i kwitną.
Niezwykłe, absolutnie niezwykłe. Więc tym bardziej dużo serca chyba należałoby włożyć w to, żeby ona ocalała.
Jeszcze kwitnie do dzisiaj wiele tych drzew. Także naprawdę warto tutaj poświęcić im najwyższą uwagę bez względu na koszty. Zresztą ja zawsze mówię, koszty nie są istotne, bo można je rozkładać na lata. Wtedy wydatek doraźny jest mniejszy.
Aleja, której należy się szacunek i która jest piękną historią, piękną częścią historii
Gdańska. Poza tym przywróćmy możliwość spacerowania.
No właśnie, ja bym tam chętnie pospacerowała, tak. Tam nie bardzo jest możliwość.
Tak, tam jest trawniczek, w wielu miejscach można by spacerować. Rzeczywiście ktoś powie, no dzisiaj
po trawie nie wolno
wdychać spaliny.
No właśnie,
ale
jeszcze te spaliny.
No znowu, przyszłościowo to potraktujmy.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo panie profesorze dziękuję.
Dziękuję.